Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Radia Kraków Kultura już pierwsi goście. Pani profesor Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor Artur Czesak, językoznawca związany z Biblioteką Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Patrycja Klima-Sara, koordynatorka dyktanta krakowskiego, członkini Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w tak szanownym gronie, ponieważ wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który w tym roku przypada na 21 lutego. Wyjaśnijmy na początku, czym jest to święto.
To jest święto, które może być bliskie każdemu. Zostało ono powołane, aby przypomnieć walkę studentów anglijskich o swój język, ale my sobie możemy przypomnieć choćby początek wieku XX, czyli dzieci we Wrześni bite za to, że chciały uczyć się po polsku. I każdy z nas może mieć jakieś takie doświadczenia, jeśli chodzi też o jakieś mniejsze języki. W każdym razie, pomijając martyrologię, możemy powiedzieć, że jest to czas wszechświatowej promocji języków domowych, ojczystych, pochylenia się nad językiem, pokochania go i ucieszenia się nim.
Uniwersytet Jagielloński właściwie świętuje przez cały miesiąc. Dlaczego? Skąd pomysł na zorganizowanie miesiąca języka ojczystego?
Myślę, że trzeba tutaj wrócić do początków całej idei. Studenci z Koła Naukowego Językoznawców Studentów naszego uniwersytetu postanowili wyjść na zewnątrz z różnymi inicjatywami i powiązali to oczywiście z Dniem Języka Ojczystego, ale ponieważ pomysłów było bardzo wiele, a zainteresowanie nimi ogromne, w związku z tym coraz więcej było punktów programu, obchodów tego dnia i tak się wobec tego wydłużał ten program. Nie można go było już w jednym dniu zmieścić, w związku z tym przybywało tych dni, aż to się rozciągnęło do miesiąca języka ojczystego i zdaje się, że i ten miesiąc to tam nam jest mało, ale na razie już próbujemy utrzymać się w tych ryzach czasowych. W każdym razie bardzo dużo jest inicjatyw przewidzianych w ramach miesiąca języka ojczystego i studenci tym żyją, szkoły także, do których nasi studenci chodzą, prowadząc warsztaty. I po prostu już mamy taką tradycję miesiąca języka ojczystego.
Pani Patrycjo, o jakich inicjatywach mówi pani profesor? Przypomnijmy jeszcze, że miesiąc języka ojczystego organizowany jest już po raz 9.
Tak, i myślę, że tutaj chodzi między innymi o te 4 duże konkursy, które organizujemy. Mamy między innymi konkurs na gadkę adresowany do wszystkich uczestników, czy też użytkowników języka polskiego. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń ani wiekowych, ani jeśli chodzi o to, że trzeba być uczniem lub też studentem. I w tym roku pomyśleliśmy, że warto byłoby posłuchać o zwierzętach. Więc tytuł konkursu brzmi Gadajcie, jak dawniej na wsi bywało ze zwierzętami. Mamy też konkurs na reklamę i on jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. I tutaj również są ze sobą te konkursy powiązane, więc tytuł konkursu na reklamę brzmi Zwierzę, najlepszy przyjaciel człowieka, reklama zwierząt, relacji i produktów. I oprócz tego jest 5. edycja konkursu na socjolekt, czyli na taką mniejszą odmianę językową. I w tym roku tutaj nie narzucamy żadnego tematu. Można przygotować pracę o czym tylko się chce. No i największy ze wszystkich konkursów, czyli Dyktando Krakowskie. W tym roku jest jego 7. edycja. I właściwie już jesteśmy mniej więcej w połowie przygotowań i dyktando odbędzie się 9 marca.
Czy można zatem powiedzieć, że większość tych wydarzeń dedykowanych jest młodym ludziom z myślą właśnie o uczniach i studentach? Są one organizowane?
Ja myślę, że nie można tego w ten sposób zawęzić, ponieważ W konkursach właściwie biorą udział wszyscy, rzeczywiście wszyscy. Mamy dzieci na dyktandzie i są też w konkursie między innymi na reklamę, ale nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o dyktando, to cały przekrój społeczny i wiekowy, to po prostu nie ma żadnych limitów. I w związku z tym możemy powiedzieć, że obcujemy ze wszystkimi i oferujemy dla wszystkich te nasze wydarzenia.
Pytam o tego odbiorcę docelowego, ponieważ zastanawiam się, po co na przykład niektórzy chcą sprawdzić się w dyktandzie krakowskim. Po co im ta chęć wzięcia udziału? Patrząc oczywiście na to, jak piszemy, my wszyscy, już nie chcę tutaj absolutnie klasyfikować błędów ortograficznych i młodych ludzi na przykład łączyć tych dwóch wyrażeń w jednym zdaniu.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że o ile, jeśli chodzi o rozmaitego rodzaju konkursy, które odbywają się w różnych miejscach i różnie są stematyzowane, to dyktando ma swoją specyfikę na ich tle, ponieważ wszyscy posługujemy się, będąc Polakami, powiedzmy, ale nie tylko Polacy uczestniczą w dyktandzie, ale w każdym razie wszyscy posługujemy się językiem polskim, czyli wszyscy znamy naszą mowę ojczystą, no, więc wszyscy jesteśmy w jakimś sensie ekspertami. Natomiast część użytkowników polszczyzny to są jednocześnie jej miłośnicy i to są wówczas osoby, które dbają o to, żeby mówić poprawnie, żeby pisać poprawnie, żeby być biegłym w literaturze pisanej po polsku i po prostu w trosce o to, ale także po to, żeby się sprawdzić, czy rzeczywiście kompetencje są takie, jak się poszczególnym osobom wydaje, bardzo chętnie biorą udział w dyktandach i w związku z tym na nasze dyktando przyjeżdżają osoby z różnych, nawet najdalszych zakątków Polski, przyjeżdżają też niektóre osoby z zagranicy, co ciekawe, i w bardzo różnych grupach wiekowych, ale także ludzie o bardzo różnych profesjach. To jest właśnie zamiłowanie do poprawnego pisania, znajomości zasad, łączy ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach, innych jeszcze i o bardzo różnych profesjach. I to jest fascynujące.
A jak państwo oceniają stan polskiej ortografii? Pytam o to, ponieważ jeśli państwo pozwolą, to przytoczę artykuł, który notabene ukazał się dziś w Dzienniku Polskim, noszący tytuł Błędy przez EN, już nie tylko młodości. I fragment tego artykułu: niby człowiek uczy się na błędach, ale najtrudniej uczyć się na tych ortograficznych. Naruszanie norm językowych staje się normą. Pisać to my umiemy, ale źle. Pośpiech i internet częściowo są temu winne. Co 8 sekund się mylimy po polsku.
A, to jakieś ujęcie statystyczne i jak zwykle w takich syntezach nie wiadomo, od czego zacząć. Myślę, że różnie to bywa. Czasem zdaje się, że Jacek Denel nazwał to klątwą stróżki, czyli mamy słowo stróżka przez u zwykłe i słowo, czyli mała struga, która gdzieś płynie, i stróżka przez oskreską, czyli która stróżuje gdzieś. Czyli są to wyrazy różne znaczeniowo, ale poprawne, istniejące w języku polskim, zatem nie podkreślane przez edytory tekstu jako błędne. I takie dostają się bardzo często nawet do książek drukowanych w renomowanych wydawnictwach. Ja czytałem parę dni temu protest przez pana z doktoratem napisany, gdzie wyważyć racje było przez RZ, jakby miało się jakiś wywar z tych racji zrobić, a nie zważyć je na szalach jakiejś wagi. Więc urządzenia elektroniczne nam pomagają i trochę nas znieczulają, odciągają od własnej pracy, od zapamiętywania pewnych reguł. Ale czy na pewno każdy błąd jest równoważący? Trudno powiedzieć. Jednak naczelną funkcją języka jest komunikowanie i nie możemy też przyjąć takiej postawy, poza tak wspaniałymi konkursami, które gromadzą mistrzów i miłośników ortografii, że że koniecznie należy się przede wszystkim skupić na bezbłędności, bo wtedy może nam świat uciec. Mhm.
Czy błędy popełniamy wszyscy? Błędy ortograficzne, błędy stylistyczne, błędy językowe? Czy jest to wyznacznik naszych czasów? I na przykład efekt korzystania z nowych mediów, czy w ogóle z nowych technologii?
Ja myślę, że błędy popełniamy wszyscy, bo nie ma osób absolutnie bezbłędnych, aczkolwiek jeśli chodzi o ortografię, to tak jak tutaj pan doktor powiedział, na dyktando przyjeżdżają mistrzowie i oni niemal piszą bezbłędnie, ponieważ tak doskonale znają słownik i zasady, że naprawdę bardzo trudno ich zagiąć, przygotowując tekst dyktanda. W związku z tym bywają osoby, które są niemal bezbłędne, jeśli mówimy o ortografii. Oczywiście. Niemniej to jest też tak, że wszystko zależy od trudności, z jaką się stykamy. I dyktanda są oczywiście najeżone różnymi pułapkami, więc tutaj się trzeba zmobilizować, przygotować, żeby napisać bezbłędnie. Natomiast gdy przygotowujemy teksty takie na co dzień rozmaitego rodzaju, to z kolei potykamy się czasami o takie drobniejsze problemy ortograficzne, typu łączna czy rozdzielna pisownia, czy gdzieś tam powinien być dywiz, czy nie. Czasem duża i mała litera też stwarzają problemy. Między innymi także dlatego, że nie wszystkie zasady ortograficzne są super przejrzyste. I w związku z tym sama mogę to na podstawie własnego doświadczenia ocenić, że gdy przygotowuję teksty dyktant, to czasem sama mam wątpliwości i słownik mi ich nie rozwiewa. Wertuję kartki słownika, patrzę do tych zasad, czy tam da się coś rozstrzygnąć, czy nie, i po prostu czasem zdarza się, że rezygnuję z jakiegoś pomysłu, bo obawiam się, że skoro ja mam z tym problem, to nie mogę z czystym sumieniem obarczać tym problemem tych, którzy piszą dyktanto.
O miesiącu języka ojczystego rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panią profesor Mirosławą Mycawką, z panią Patrycją Klimasarą oraz panem doktorem Arturem Czesakiem. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panią profesor Mirosławą Mycawką z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z panią Patrycją Klimasarą, koordynatorką dyktanta krakowskiego, członkinią Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz panem doktorem Arturem Czesakiem, językoznawcą związanym z Biblioteką Kraków. Rozmawiamy na temat miesiąca języka ojczystego. Szanowni państwo, język jest zmienny, jest odzwierciedleniem czasów, terytoriów, kultury, podlega różnym wpływom i reaguje na zmiany, które zachodzą, czy w obyczajach, czy w życiu politycznym, czy gospodarczym danego państwa. Jak zmienia się współczesna polszczyzna? Jaki jest dzisiejszy język polski?
Może ja zacznę, ale potem dobrze by było oddać głos przedstawicielce młodego pokolenia. Otóż język polski zmienia się w ciągu ostatnich trzech dekad niezwykle dynamicznie, co jest oczywiście powiązane z tym, co się dzieje i działo poza językiem, czyli przede wszystkim ze zmianami politycznymi, ustrojowymi, a co za tym idzie ekonomicznymi, kulturowymi itd., itd. To pociągnęło za sobą zmiany w języku bardzo gwałtowne. Taką najbardziej spektakularną zmianą jest napływ anglicyzmów w zastraszającej, można powiedzieć, liczbie i to dzieje się właściwie cały czas. Ale to jest też na przykład taka trochę neutralizacja różnic pomiędzy pewnymi odmianami języka, ekspansja potocznego języka do takiego, powiedzmy, stylu języka oficjalnego. I zmiana też na przykład etykiety grzecznościowej, która powoduje, że w kontaktach między nami zmniejszamy dystans, czego dawniej nie było. Tych różnic jest bardzo dużo, nie sposób tego ująć krótko. Natomiast ponieważ to się dzieje bardzo dynamicznie w stosunku do na przykład czasów tak zwanej małej stabilizacji, kiedy wydawało się, że jest ogromna stagnacja, to myślę, że różnice pomiędzy pokoleniami także stają się coraz większe. I być może jest jakiś taki problem z wzajemnym rozumieniem się czasami.
No właśnie, pani Patrycjo, czy tak jest rzeczywiście? Czy młodzi nie są rozumiani przez dojrzałych odbiorców języka? Widać te różnice międzypokoleniową
tak,
w języku.
Ja myślę, że z pewnością ta różnica wiekowa to jedno, ale też obyczajowość i to, w jakim trybie żyjemy, jak funkcjonujemy. Na przykład też ja jako nauczyciel w szkole podstawowej prowadziłam zajęcia i odmienialiśmy z dziećmi przez przypadki takie rzeczowniki jak źrebięta, pisklęta i złapaliśmy się właściwie wspólnie na tym, że dzieci w ogóle nie do końca kojarzą na przykład takie specyficzne nazwy małych zwierząt i pytają, a co to jest źrebie, a co to jest jagnię. I między innymi stąd też ten pomysł na gadkę na temat zwierząt, żebyśmy pewne takie rzeczy, czy to dialektalne, czy kulturowe po prostu w jakiś sposób uchwycili i pozwolili, żeby to wybrzmiało. Rola zwierząt w życiu ludzkim się zmienia. Myślę, że pan doktor z pewnością to potwierdzi. I dobrze byłoby po prostu się temu przyjrzeć, bo zdarza się po prostu, że nie rozumiemy się nawet na gruncie własnego języka ojczystego.
A tu trzeba się ze zwierzęciem porozumieć i powiedzieć do konia, żeby skręcił w lewo albo w prawo. I to wymaga specyficznych komend, przecież wiśta i hetta przez wieki nam towarzyszą i szkoda byłoby, gdyby zanikały. Ja pisałem kiedyś pracę magisterską o frazeologii związanej ze zwierzętami. Chyba teraz coraz częściej na wielu rzeczach znamy się jak wilk na gwiazdach, czyli niekoniecznie dobrze.
Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji przeczytamy tak. Wraz z początkiem XXI wieku nastały kolejne zmiany związane głównie z rozwojem internetu i zwiększoną częstotliwością kontaktów międzynarodowych. Mianowicie naśladowanie sposobów porozumiewania się znanych z mediów społecznościowych i komunikatorów zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Wzrost znaczenia kultury obrazkowej, na przykład znak smutna ikona, czy czarne serce zamiast kondolencji, stosowanie terminów i profesjonalnych zwrotów powstałych na skutek zapożyczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan doktor zgłasza się do odpowiedzi, panie doktorze.
To jest odpowiedź, która jest trochę dopowiedzią, bo tak straszymy się tymi wielkimi słowami jak anglicyzmy na przykład i ich napływ. Tu muszę wspomnieć zdanie profesora Dunaja, który mówił, że w wiekach średnich mieliśmy mnóstwo zapożyczeń z języka niemieckiego, i po jakichś 200 latach sytuacja się stabilizuje, więc tak samo będzie z anglicyzmami, ale już teraz widzimy, że my je opakowujemy, przyjmujemy do polszczyzny i na przykład włączamy w naszą, integrujemy z naszą miłością do zdrobnień. Czyli takie anglojęzyczne witanie się, wszelkie hi staje się naszą hejką. Aplikacja i promocja, na które pomstowaliśmy, że są zapożyczeniami zbędnymi w języku młodego pokolenia, są apką i promką, czyli stają się zapożyczeniami wciąż semantycznie może niekoniecznymi, ale za to oswojonymi i wchodzącymi także do polszczyzny nie slangowej, nie młodzieżowej, tylko ogólnej, bo tak się nam ten język zmienia. A jeśli chodzi o zmiany między ikonicznością języka a jego literowością, no cóż, to zawsze jest ciekawe i bywa, że obrazek dostaje formę foniczno-literową. Tak się stało z XD na przykład. Z uśmiechniętej buźki mamy po prostu i zmrużonych oczu mamy leksem, jak to uczenie czasem mawiamy.
Zmiana to rozwój, ale bardzo wielu z nas boi się tych zmian i różnie na te nowości językowe reaguje. Choćby myślę tutaj o feminatywach, które przecież są poprawną formą. Pani profesor.
Tak, jak najbardziej, o ile są poprawnie utworzone, bo może się zdarzyć czasami, że któraś forma jednak zgrzyta, ponieważ jest utworzona błędnie, ale większość tych, które są w obiegu, które znamy i słyszymy w ostatnich kilkunastu latach, to są formy poprawnie utworzone, jeśli chodzi o reguły systemowe języka polskiego. I w zasadzie tutaj nie powinno być problemu, natomiast to jest kwestia pewnego obyczaju i jest niektórym osobom trudno pogodzić się z tym, że wkraczają te formy do takiego powszechnego obiegu. Niemniej wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i wiemy, że zawsze pewne nowe jakieś zjawiska budzą najpierw opór, zdziwienie. Czasem trzeba po prostu w dłuższej chwili, żeby je sobie zinternalizować. Natomiast co do feminatywów, to powiedzmy sobie szczerze jeszcze jedną rzecz. Większość tych form to są formy, które wracają, czyli zyskują drugie życie, ponieważ w dawniejszych czasach używane były bez jakichś większych zahamowań. Po prostu były zupełnie naturalnie tworzone, wykorzystywane w języku. To pewna przerwa, która się wydarzyła i była spowodowana wprowadzeniem zwyczaju mówienia typu pani profesor, pani doktor, doprowadziła do pewnych nowszych, patrząc historycznie, przyzwyczajeń i teraz niejako one są odkręcane.
Rada Języka Polskiego pisze, że żeńskie formy są poprawnie używane, jednak żaden przepis i żadna zasada nie zmusi społeczeństwa do ich używania. Natomiast jak tworzyć prawidłowo feminatywy? Bo ja bardzo często słyszę wśród użytkowników języka, to mi nie brzmi. Wolę zamiast ministry, ministerkę.
Szczęśliwie jest coś takiego jak uzus językowy, czyli zwyczaj, który pewne rzeczy sankcjonuje, inne eliminuje z języka i tak się stanie w tym wypadku. Ja muszę powiedzieć, że też mam problem z niektórymi formami, które są utworzone jak najbardziej prawidłowo, a jednak z różnych powodów jakoś mi źle brzmią i między innymi mam problem z gością, a szczególnie z gościnią. Jedna i druga forma jakoś tak niezgrabnie brzmi w moim przynajmniej odczuciu w języku polskim, ale pewnie któraś zostanie ostatecznie usankcjonowana przez zwyczaj. Widzę, że najczęściej mówi się o gościni. Mnie jakoś mimo wszystko bardziej już ta gościa może by przypadła do gustu, ale zwyczaj językowy, czyli to, o czym frekwencja decyduje, im więcej będzie użyć miała jakaś forma, tym większe szanse są, że po prostu to wejdzie do języka na stałe.
Czy to oznacza, że pod tym słowem uzus mogą skrywać się wszelkie błędy, nieścisłości, które są zauważalne i w języku mówionym, i w języku pisanym? Bo norma normą, ale uzus, czyli ta frekwencja używania mogą się gdzieś z sobą połączyć, pomieszać.
No, uzus tutaj niestety czasami rządzi się po swojemu i może usankcjonować jakąś formę niepoprawną. Mamy na przykład w języku polskim przymiotnik, który mnie wciąż jakoś tam drażni, mianowicie tacierzyński. On przez analogię do słowa macierzyńskie został utworzony, tyle tylko, że macierzyński, ten przymiotnik ma w sobie podstawę mać, macierz, macierzy i tak dalej, czyli tutaj etymologicznie jest to uzasadnione. Natomiast tacierzyński jedynie przez analogię do macierzyńskiego powstał i ja jakoś wiem o tym i mnie to denerwuje, ale uzus zrobił swoje i w zasadzie często spotykamy w użyciu to słowo. Nic nie możemy zrobić. My jako językoznawcy możemy opisać to zjawisko, natomiast nie mamy na to wpływu i po prostu możemy czasami tylko podnieść, prawda, powieki ze zdziwienia, co tutaj się dzieje.
Panie doktorze?
Nie mamy w sobie ducha policjantów językowych, którzy chcieliby wysyłać jakieś patrole wymierzające razy za nadużycie normy, bo tutaj weszliśmy właściwie w naukowy problem innowacji językowych. Gdyby ich nie było, nie byłoby żadnych zmian w języku, a tymczasem te zmiany się dokonują. One zawsze na początku kogoś drażnią. Zdaje się, że w XV wieku ktoś się strasznie alterował, że w modlitwie Ojcze Nasz relator zaimek względny jen został zastąpiony przez nowomodne który. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie jen jeś w niebie. No przecież poprzednie 500 lat modlono się tak, a tu nagle taka zmiana. Który? Co to za słowo? No i tak się czasem oburzamy nowymi wyrazami czy nowymi formami. No pieseł. Pieseł memiczny jest szczytem irracjonalności, ale zarazem dowodem na kreatywność użytkowników języka.
Młodzi użytkownicy języka są bardzo kreatywni. Pani Patrycjo, prawda?
Myślę, że zdecydowanie. I tak jak pan doktor wspomniał, obok pieseła pojawił się koteł i cała reszta. Natomiast w memach potem zaczął pojawiać się problem, co zrobić z Pawiem. Czy to będzie Paweł i co wtedy?
Miękkotematowy powinien być Paweł.
Szanowni państwo, wydawnictwo naukowe PWN już od 2016 roku organizuje plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. I w tym roku słowo rel, tak? Dobrze wymawiam? Spoglądam też na panią Patrycję jako przedstawicielkę młodego pokolenia. Zostało uznane za to młodzieżowe, najczęściej używane w roku ubiegłym słowo. W poprzednich latach były to takie słowa jak essa albo alternatywka, dzban, sztos i tak dalej, i tak dalej. No i no właśnie, no i budzą chyba zdziwienie te słowa.
Budzą. U nas też jako u studentów Wydziału Polonistyki w jednym z plebiscytów wygrał chyba nawet śpiulkolot.
Tak.
I my przed zajęciami...
2021.
Tak, dziwiliśmy się, co to w ogóle znaczy. My tego nie słyszeliśmy. A przecież nie jesteśmy aż tak starszymi dorosłymi, tylko przeciwnie, młodymi. I gdzieś tam powinniśmy to kojarzyć chociażby od swoich znajomych. No młodzież jest na tyle kreatywna, że już nawet nas zaskakuje jako osoby lekko po 20 roku życia.
Pan doktor wspomniał o drażnieniu, to pozwolę sobie znów wyniki pewnych badań przytoczyć. Chodzi o badania CBOS-u na temat tego, co nas razi i drażni w języku. Przeczytamy bowiem tak: ubóstwo słownictwa, masowe zapożyczenia z języków obcych i wulgaryzmy. To najczęściej i przykłady: mylimy bynajmniej z przynajmniej i status ze statutem, przecinki stawiamy gdzie popadnie, a emotikony cofają nas do epoki hieroglifów. Co państwo na to?
To ja, ale prawie od końca zacznę, czyli od interpunkcji. To nie jest stawianie przecinków gdzie popadnie, chociaż mawia się o tak zwanym suwerennym przecinku narodowym oddzielającym podmiot czy grupę podmiotu od grupy orzeczenia, ale i on ma swoje takie zapowiedniki w praktyce języków obcych i na przykład w polszczyźnie końca XVIII wieku. Wracając do tego, że nie zawsze gdzie popadnie. Nawet sztuczna inteligencja w swoich odpowiedziach stawia na przykład na początku zdania po słowie ponadto przecinek. To dlatego, że ci, którzy ją uczyli języka polskiego, wzorujący się na interpunkcji angielskiej, tutaj zwłaszcza, tak te przecinki stawiają. Czyli w tym chaosie jest raczej sprzeciw wobec składniowości polskiej interpunkcji i nieznajomość jej normy, ale całkowity chaos to jest jednak margines. Co do emotikonek, powiedziałbym, że to nie jest takie złe, bo mamy współcześnie problem z rozpoznawaniem metaforyczności i ironii, więc tego typu dopowiedzenie w tekście tylko pisanym, w którym nie ma intonacji, nie ma słownych wskaźników tego, że coś chcemy potraktować jako nie do końca serio, Gdy mamy z tym do czynienia, no to wtedy ten uśmieszek, czy to czysto interpunkcyjny, czy przetworzony nam przez telefon komórkowy na już buźkę kolorową, jest pomocny.
Neologizmy, zapożyczenia, młodzieżowe słowa roku, to wszystko, co ubogaca nasz język i wprowadza te zmiany, o których teraz rozmawiamy, ale są też elementy językowe, które zanikają, jak do tego równania ma się gwara na przykład i wszelkie dialekty, panie doktorze.
Wszelkie dziedzictwo, to mój ulubiony temat, winno być pielęgnowane i poznawane. Ja tutaj zareklamuję, że my to już w Bibliotece Kraków nawet rok będziemy teraz teraz obchodzić języka ojczystego, ponieważ lada miesiąc inaugurujemy cykl Słowa z Krakowa i będziemy się, zresztą pod patronatem Radia Kraków, i będziemy się zastanawiać nad tym, co w Krakowie jest endemicznego, co w Krakowie przyszło kiedyś w dawnych dziejach i się zadomowiło. A wracając do tych wszystkich małych ojczyzn, subjęzyków, to tutaj obserwujemy takie procesy wielokierunkowe. To znaczy, gwary nie tylko zanikają, ale też znajdują swoje nowe miejsca. Internet, YouTube, publikacje książkowe. Jest tak, że mamy mniej użytkowników mówiących, porozumiewających się gwarą, czy jakimś innym kodem językowym na co dzień, ale za to na przykład tworzy się literatura, czy też zupełnie małe miejscowości utrwalają swoją mowę dzięki łatwości publikacji. Ja tu mam słowniczek z Podkońc. Nikt nie wie, gdzie są Podkońce na pograniczu Małopolski i Mazowsza, czy takie edukacyjne przedsięwzięcia przez górali Zagórzan z okolic Mszany Dolnej robione. A także mamy do czynienia z pewnym powtarzaniem się procesów historyczno-językowych, czyli wyłanianiem się języków z dialektów jakby, czy tworzeniem nowych standardów językowych, między innymi śląski, mam tutaj Hobita, Pippi Langstrumpf i Księgi Mądrościowe Starego Testamentu. To nie jest ekstrawagancja, to jest jakaś potrzeba językowa, tak jak tłumaczenie małego księcia na gwarę podhalańską, dokonane z taką czułością przez profesor Trebunię Staszel, profesor antropologii, etnografkę z naszego uniwersytetu. Ponieważ te języki są bogactwem świata, tak? I mamy nawet taką dyscyplinę, która się nazywa ekolingwistyką, czyli tak jak jako ludzie wykształceni bolejemy nad tym, że giną jakieś gatunki z biosfery, tak samo wszelkie formy językowe winny być otaczane opieką, bo lepiej, gdy się rozwijają, nawet w sposób zupełnie nieprzewidywalny, niż gdyby ginęły wraz z kulturą, w której zawiera się dziedzictwo jakiejś części naszej wspólnej historii.
A jeśli chodzi o język pisany i wszelkie tak zwane, w cudzysłowie mówię, ogonki polskie, zaginą zupełnie, czy trzeba je odzyskiwać? Pytam o to, ponieważ kilka lat temu podczas festiwalu Etude and Anima w Krakowie można było oglądać animację noszącą tytuł Z jak zagadka, czyli historię detektywa poszukującego skracionych literą znaków diaktrycznych. O i E trafiły na spinki do mankietów. I ten projekt został nagrodzony w zorganizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza konkursie na gadżet promujący polską kulturę. No więc odzyskujemy go ogonki, czy właściwie idziemy z duchem czasów i uznajemy to jako uzus?
Jeśli chodzi o ogonki, to one, tak prawdę powiedziawszy, w odniesieniu do on-e są tylko reliktem pewnego stanu rzeczy fonetycznego, ponieważ dzisiaj w zasadzie w języku polskim nie mamy samogłosek nosowych. To, co wymawiamy w miejscu liter a z ogonkiem i z ogonkiem, to są zwykle połączenia głosek, samogłoska i spółgłoska nosowa, a czasami to są po prostu samogłoski ustne. Bo jeśli mówimy zaczął, wziął, to mówimy o. Jeśli mówimy przyjdę, będę, to mówimy na końcu e. Natomiast w innych okolicznościach fonetycznych, czyli w innych kontekstach, najczęściej to są te połączenia, o których mówiłam, czyli na przykład to jest ząb, a więc mamy z, om, py i tak dalej. Nie będę tutaj już więcej tych głosek wymieniać. Niemniej zachowane zostały litery i dobrze, bo dzięki temu wiemy, w których miejscach dawniej Polacy wymawiali synchronicznie nosowość w samogłoskach, czyli samogłoski nosowe. Jeśli to ma być jakiś taki symbol wizerunkowy polskiego języka, proszę bardzo, bo to jest świadectwo naszej grafii i pewnego stanu rzeczy, ale pewnie moglibyśmy jeszcze parę innych elementów symbolicznych znaleźć w naszej pisowni.
Czy brak zatem tego ogonka, o którym rozmawiamy, to błąd?
Tak, oczywiście, bo jeśli mówimy o grafii, a zwłaszcza o ortografii, to jest to błąd i prawdę powiedziawszy, mnie na przykład drażni to, że gdy posługujemy się urządzeniami elektronicznymi, to często pomijamy te ogonki, zwłaszcza, że to czasami powoduje pewne nieporozumienia, ponieważ dochodzi do jakichś dwuznaczności. Myślę, że skoro już umówiliśmy się, że mamy zasady pisowni, no to dobrze jest ich przestrzegać dla takiej higieny komunikacji. Po prostu jest ona bardziej bezkolizyjna, a jest też wyrazem szacunku dla odbiorcy. Jeśli piszę starannie, to znaczy, że dbam o to, żeby odbiorca w sposób przyjazny i komfortowy mógł odebrać mój przekaz.
Pani Patrycjo, pani zdaniem młodzi przestrzegają tej higieny językowej?
Zwłaszcza jeśli chodzi o ogonki, to bywa bardzo różnie. Też tłumaczyłam niekiedy swoim uczniom, bo oni pytają, po co to jest. To niekiedy naprawdę zmienia sens wyrazu czy jego znaczenie, ale też sami przyznają się do tego, że jeśli komunikują się za pomocą na przykład internetu, pomijają to, bo jest taki argument, że przecież każdy wie, co chce powiedzieć. I to jest zrozumiałe, więc gdzieś tam taka dbałość o język powinna być zakorzeniana już w tych najmłodszych klasach, u tych najmłodszych dzieci, żeby potem nie dochodziło do różnych nieporozumień, ale też tak jak pani profesor wspomniała, żeby pokazać to, że wkładamy jakiś wysiłek w napisanie wiadomości, że ją potem jeszcze raz przeczytamy, zanim wyślemy. I też taka refleksja nad językiem, że jednak to jest istotne i skoro jest, to po coś jest i czemuś służy.
Mówimy, szanowni państwo, dziś o tym, że język się zmienia i o tym, jak wygląda współczesna polszczyzna. Zapytam więc, jaki będzie w przyszłości język polski, biorąc pod uwagę te wszystkie dziejące się wszemi wobec zmiany.
No myślę, że tutaj każdy z nas ma jakąś wizję i być może będzie chciał się wypowiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie przede wszystkim zawsze język żywy, czyli że będziemy wspólnotą i będziemy posługiwać się tym językiem, będziemy dbać o ten język, a warto, bo mnóstwo między innymi strof napisano poetyckich na temat piękna naszego języka, ale przede wszystkim no, to jest kwestia naszej tożsamości i to jest bardzo ważne. Natomiast niewątpliwie będzie język jeśli będzie żył, będzie się rozwijał, bo każdy język żywy jest w nieustającym rozwoju. I tak jak pan doktor powiedział, polega to na tym, że co już uaktywniają się rozmaitego rodzaju innowacje. Co ciekawe, innowacje, czyli takie zmiany w języku, bardzo często zaczynają się od błędu. I potem w ramach wyrównań tak zwanych analogicznych, czyli upodabniania jednych form do innych, dochodzi do utrwalania się takiej zmiany. Dzisiaj na przykład na żywo możemy to obserwować. Pewnie państwo doskonale znają tę sytuację, kiedy użytkownicy polszczyzny zamiast mówić na przykład to rozwiązanie, to zadanie, mówią te zadanie, te rozwiązanie, prawda? I to bardzo często słyszę też w mediach. Nawet dziennikarzom się to zdarza, a nie powinno w tym momencie. Niemniej uważamy to za błąd, ale jest to też jednocześnie taka tendencja innowacyjna. Wyrównanie końcówki zaimka do przymiotnika, który często z zaimkiem współwystępuje, czyli na przykład to łatwe zadanie i robi nam się za chwilę te łatwe zadanie, czyli zaimek dostosowuje się niejako do przymiotnika. Ale podejrzewam, że to się niedługo stanie normą.
No właśnie, chyba podobnie było z zaimkiem te książkę, która ta forma była poprawna i też chyba znów uzus językowy doprowadził do tego, że tą książkę używamy bardzo często i uważamy za poprawną.
Dokładnie, to jest ten sam mechanizm, czyli było tę ładną, czy tę mądrą książkę, mądrą, a więc tą mądrą następnie, prawda? I w zasadzie już mamy wprowadzone to jako element normy, jeśli chodzi o kod mówiony, to znaczy możemy już mówić, pozwala nam norma mówić na tą książkę. Natomiast jeszcze, jeśli piszemy w tekście pisanym, powinno się zachować formę tę książkę. Ale to jest dokładnie ten sam mechanizm, czyli droga wyrównania analogicznego, ale wszystko zaczyna się niejako od błędu, prawda? Który polega też między innymi na tym, że upraszczamy sobie troszeczkę system językowy, czyli mniej mamy do zapamiętania, No i to potem już idzie siłą takiego rozpędu.
W przytoczonym dziś przeze mnie artykule mamy przykład takich różnych błędów. Mam nadzieję, że one nie zostaną zaakceptowane społecznie. Między innymi mowa o słowach wyszedł i poszedł. Z te na końcu, w jednym jak i w drugim przypadku. Drodzy Państwo, panie doktorze, to jeszcze pana zapytam o język przyszłości. Będzie krasomówczy, czy będzie minimalistyczny?
Mam nadzieję przede wszystkim, że się otrząśniemy z rozmaitych snobizmów, czyli na przykład nie będziemy puentować wypowiedzi czymś angielskim, żeby zabrzmieć mądrzej i bardziej światowo. A w związku z tym ta polszczyzna będzie tak jak jest, bogata stylistycznie, czyli będzie ona i potoczna, i wulgarna, i nie bójmy się tego powiedzieć, że ona taka bywa, ale zarazem będzie doskonałym narzędziem do prowadzenia spraw oficjalnych, czyli urzędowych, państwowych, prawnych i będzie językiem artystycznym. Także tutaj nie wyrażam jakichś większych obaw. Myślę, że są takie samoregulujące się mechanizmy, plus właśnie przywoływanie przez opinię publiczną językoznawców do porządku. To właściwie ludzie piszący i mówiący wymusili na językoznawcach nie wprowadzenie do normy pisanego języka tej formy ton. Mimo, że na Placu Mariackim można zobaczyć taką tablicę z 1912 roku, że tą kamienicę odnowiono. Więc język powinien być przede wszystkim bogaty, zagadkowy i powinniśmy się nim cieszyć i go poznawać.
Pani Patrycjo, to jeszcze pani zdanie?
Ja myślę, że zdecydowanie potrzebujemy rozwoju, bo mamy i język literacki, mamy polszczyznę artystyczną, ale są też takie zagadnienia, gdzie ten język polski jest bardzo ubogi albo wyłącznie bardzo wulgarny. I mówię tutaj o takich zagadnieniach związanych z intymnością człowieka, z nazewnictwem niektórych narządów. Akurat miałam okazję się temu przyjrzeć w swoich małych badaniach. Rzeczywiście jest duży kłopot, który zgłaszają lekarze, który zgłaszają położne, pielęgniarki, a który był zgłaszany już wcześniej, ponad 100 lat temu przez Kurkiewicza, przez Boja Żeleńskiego. Więc mamy takie po prostu luki w słownictwie, które dobrze byłoby wypełnić jednak czymś ani nieprześmiewczym, ani nieinfantylnym, ani niewulgarnym i miejmy nadzieję, że za jakiś czas to się wydarzy.
Pani Patrycja Klimasara, koordynatorka dyktanta krakowskiego, członkini Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pan dr Artur Czesak, językoznawca związany z Biblioteką Kraków, byli dziś moimi i państwa gośćmi i opowiadali o miesiącu języka ojczystego. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.